Artur, wyświetlisz to zdjęcie? Osiemnasty rozdział Ewangelii Łukasza. Będę czytał fragment od 9 wersetu, historię związaną z faryzeuszem i celnikiem. W ostatnim czasie ktoś na Facebooku umieścił takie zdjęcie, tak, chrześcijaństwo to nie religia, a żywa więź z Chrystusem. Kto się z tym zgodzi? A kto nie? Czy ta myśl jest prawdziwa?
Jest.
A ja powiem, że i tak, i nie.
Nie trzeba
tak być przekonany. Dlaczego jest prawdziwa ta myśl? Może ktoś coś rzuci.
Bo choćby został tylko jeden człowiek na ziemi, tak? To nadal będziesz się miał tą relację z Jezusem. Tak?
Dlaczego nie religia?
Bo religia to rytuały, obrzędy.
To można spojrzeć na to w sposób kulturowy, antropologiczny, więc wiem, że ludzie mają taką potrzebę wierzenia i są różne religie, czyli w takiej kategorii chrześcijaństwo jest też religią.
Tak. Ja uważam, że i tak, i nie, w tym sensie, że oczywiście za chwilę to wam też wyjaśnię, dlaczego uważam, że możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią, a dlaczego nie. Dlaczego ta myśl też zawiera w sobie prawdę. To jest pewien skrót myślowy, dlatego to nie jest cała prawda, bo chrześcijaństwo jednak jest też religią, tak? Ale generalnie w naszym kraju, gdybyśmy... Wszystkie badania pokazują, że jesteśmy krajem bardzo religijnym, że nadal duży procent ludzi deklaruje, że religia jest w ich życiu ważna. Znowu w naszych kręgach, tych ewangelicznych, religia ma negatywne odniesienia. I nawet ta myśl zdaje się wskazywać na to, że skoro chrześcijaństwo to nie religia, to religia to jest coś złego. A ostatnio też na Facebooku jest taka pewna osoba, która tyle pisze o tej religii w negatywnym sensie i to w taki trochę wręcz infantylny sposób, się zaczyna myśleć, że ta osoba ma problem z religią i nie do końca nawet rozumie chyba, o czym sama pisze. Udostępniając na swoje myśli na tej stronie Facebooka. Więc co to jest religia, jakby patrzeć według definicji, jaką możemy znaleźć każdy z nas w słowniku, tam w Wikipedii, czy gdzieś tam na przykład w internecie? Religia, to jest najprościej, definicja religii jest taka. To jest system wierzeń i praktyk, który obejmuje swego rodzaju doktryny, czyli tak ten system, to co się składa na tą religię, jakieś wierzenia. Po drugie, działania jakieś, czyli to co jest związane z kultem, jakieś praktyki. Po trzecie, jakąś organizację związaną ze wspólnotą, która jest religijna, tak? I też związana z indywidualnym przeżywaniem tej duchowości. Więc religia to jest system wierzeń i praktyk, które odnoszą się do relacji bóstwa, tak szeroko pojmowanego, z człowiekiem. Wiecie, co znaczy samo słowo religia? To jest łacińskie słowo i ono oznacza... Ma przynajmniej dwa albo trzy znaczenia. Po pierwsze, odnosi się do głębokiego rozważania czegoś w powiązaniu z oddawaniem czci. Po drugie, w tym słowie religia jest myśl, czy takie znaczenie, które wiąże się z wiązaniem, ze spajaniem czegoś. Czyli to w takim odniesieniu tak, że to jest budowanie więzi z Bogiem, z bóstwem, tak? W szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. I tak patrząc na religię, czy chrześcijaństwo nie jest religią? No jest. Czy chrześcijaństwo nie ma doktryn wiary, prawd wiary? Ma, tak? Czy chrześcijaństwo nie ma jakichś praktyk czy form kultu? Ma. Nabożeństwo jest jedną z nich. Chrzest jest jedną z nich, tak? Czy nie mamy jakiejś wspólnoty religijnej? Mamy. Przecież są zbory, są kościoły. Więc to wszystko sprawia, że ogólnie rzecz biorąc, jak najbardziej możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo jest jedną z religii. Za chwilę wam powiem, że tak naprawdę każda istota na ziemi jest religijna. Tylko może nie każda sobie z tego zdaje sprawę. Ale tak jeszcze swoją drogą w formie ciekawostki. Na świecie według różnych danych istnieje od 4 do 10 tysięcy religii. Różnych religii. A samych wyznań chrześcijańskich jest 40. Trochę ponad 40. To tak swoją na miarę ciekawostki. Drugim pojęciem, które wiąże się z religią, to jest legalizm. Dlatego, że tak naprawdę mój temat, który dzisiaj chciałbym zacząć, który pewnie jeszcze dwie niedziele pociągnę, to jest chrześcijaństwo, a religijność czy legalizm. Legalizm to jest też słowo pochodzące z łaciny, które oznacza, że ktoś stosuje się do prawa. Stąd na przykład w naszym języku używamy tak, że ktoś działa legalnie, tak? Czyli praworządnie. Nie działa jakoś w ukryciu czy potajemnie wbrew prawu, ale działa zgodnie z prawem, dlatego może działać legalnie, tak? Więc w tym sensie, jeśli spojrzymy na znaczenie słowa, czy my jako chrześcijanie jesteśmy legalistami? W pewnym sensie tak, bo przecież nie jesteśmy ludźmi, którzy nie działają według żadnego prawa, nieprawnie, bezprawnie. Działamy prawnie, tak? Ale z drugiej strony, patrząc na Ewangelię, to zauważymy, że w Ewangeliach widzimy ewidentnie, że ludzie religijni mieli problem z Jezusem. Wręcz możemy wysunąć wniosek, że im bardziej byli ludzie religijni, tym większy mieli problem z Jezusem. Chociażby patrząc na Ewangelię Jana, na 3 i 4 rozdział tej Ewangelii Jana. Niemoralna Samarytanka, która miała 6 chłopów, a 7 żyła bez ślubu, o ile dzisiaj to norma, to w tamtych czasach to było po prostu coś wręcz nie do pomyślenia, z otwartością przyjmuje Jezusa, z wielką radością. Natomiast jak najbardziej szczery Nikodem, wielki uczony i znawca prawa, okazuje się, że ma problem z przyjęciem Jezusa. On jest szczerym, ale musi przemyśleć to, co Jezus mu mówi. Nie przyjmuje tak zaraz, tak? A to był ten jeden z tych szczerych uczonych w piśmie faryzeuszy. Co więcej, możemy powiedzieć, że kto zabił Jezusa tak naprawdę? Religijnym ludziom, wierzącym Żydom, zależało na tym, żeby uśmiercić Jezusa. To bezbożnicy, poganie, czyli Rzymianie, to oni nawet chcieli wręcz uwolnić Jezusa, tak? Z relacji Ewangelii wiemy, że oni nie znajdowali nic w Jezusie takiego, żeby ukarać Go śmiercią. Dla nich to był jakiś może religijny dziwak. Ale nie jakiś ktoś, kto stanowi, czy zrobił coś takiego, co należałoby osądzić i w jaki sposób ukarać, tak? Oni nawet chcieli Jezusa uwolnić. Ale religijni Żydzi na to nie pozwolili. Później to samo widzimy na przykład w Dziejach Apostolskich z apostołem Pawłem. Religijni Żydzi za wszelką cenę chcieli zabić Pawła, tak? Nawet jak znalazł się pod ochroną w pewien sposób sądu i prawa rzymskiego, to myśleli podstępie, było 40 Żydów, którzy podjęli post, że nie będą jeść, dopóki nie zabiją Pawła. Swoją drogą historia tego Biblia nie mówi, co oni zrobili, kiedy, ponieważ go nie zabili, tak? Czy z głodu wszyscy umarli, trzymając słowa, czy ich jakoś z tego zwolniono? A przed świątynią, tak? Złożyli tą przysięgę. Czyli widzimy również apostoła Pawła, ludzie władzy, ludzie Rzymu. My nie widzimy nic w tym człowieku zdrożnego, dla którego miałby podlegać sądowi. No, ale odwołał się do cesarza, no to trudno już, nie? Musimy go wysłać do cesarza. Ale oni też nim nie widzieli. Więc widzimy, że religijni ludzie to byli ci ludzie, którzy dążyli do zabicia Jezusa czy innych wierzących w Niego ludzi. Co więcej, sama Biblia nam podaje, że to właśnie ci szczególnie religijni ludzie są skłonni popełnić grzech wobec Ducha Świętego, jedyny nieprzebaczalny grzech w Biblii, tak? Więc coś jest bardzo nie tak w tej religii, w tym działaniu religijnym, tak? I możemy też powiedzieć, że jest też pewien problem z tym, że często człowiek religijny, pobożny, w cudzysłowie, a ten tak zwany ewangelicznie wierzący się niczym od siebie zewnętrznie nie różnią. Są do siebie bliźniaczo podobni, tak? Mogą siedzieć w jednej synagodze obok siebie, czy w jednej, jakbyśmy dzisiaj odnieśli do dzisiejszych czasów, człowiek religijny z tym ewangelicznie wierzącym, bo jest różnica, mogą siedzieć obok siebie. Może nawet ty nie wiesz, ile w tobie religijnego człowieka jest jeszcze. Dlatego, że kiedybyśmy chcieli spojrzeć na Biblię, to możemy powiedzieć, że natura człowieka jest taka, że my w trybie domyślnym działamy w sposób religijny. Tak? Bo religia wiąże się z oddawaniem kultu, czci, bóstwu, więc tak naprawdę wszyscy zostaliśmy przez Boga stworzeni do oddawania czci. Nawet ludzie, którzy uważają się za niereligijnych, w istocie rzeczy, co takiego czynią? Dążą do jakiejś akceptacji, uznania siebie według chociażby systemu własnych wartości. Więc wbrew deklaracjom, że niektórzy uważają się za bardzo religijnych, inni nie, tak w istocie rzeczy wszyscy są w jakiś sposób religijni. Bo to, do tego zostaliśmy stworzeni. I patrząc na chociażby na Nowy Testament, możemy zauważyć, że czasami wierzący ludzie, odrodzeni z Bożego Ducha, łatwo znowu wracają do systemu religijnego. Tak na przykład powstał list do Galatów w odpowiedzi na ten problem, który powstał w całym zborze, tak? Że ludzie, którzy narodzili się na nowo, którzy przyjęli Ducha Świętego, zaczęli być znowu religijni. I czasami może być tak, że łatwiej przejść od Ewangelii do religii, niż z religii do Ewangelii. Możemy oficjalnie uznawać naszym umysłem doktrynę usprawiedliwienia z wiary, ale w praktyce swojego życia dalej żyć jak człowiek religijny, który myśli, że zasługuje własnymi uczynkami na sprawiedliwość. Tak może być. I dlatego też chcę, żebyśmy przeczytali tą historię faryzeusza i celnika i przyjrzeli się, jaka jest różnica, żebyśmy nie mieli jakiegoś takiego niedobrego zdania na ten temat, ale rozumieli właściwie te rzeczy. Ponieważ jest istotna różnica między życiem religijnym a życiem ewangelicznym. Więc czytamy w tej historii związanej z faryzeuszem i celnikiem od 9 wiersza 18 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jezus zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili, z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął, tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, oddaję 10 część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I chcę, żebyśmy spojrzeli na tą historię, tak jakbyśmy nie znali oceny ze strony Jezusa tych dwóch osób. Widzimy tu faryzeusza i celnika. Celnik był synonimem grzesznika w tamtych czasach. Ale faryzeusz, nie tak jak dzisiaj dla nas, kiedy dzisiaj dla nas z faryzeuszem wiąże się synonim, że to jest obłudnik i oszusta. Fałszywy człowiek, tak? Ale nie wtedy. Wiecie, co znaczy dosłownie słowo faryzeusz? Ten, który się oddziela, ten, który się uświęca. Faryzeusze jako stronnictwo powstali w III wieku przed Chrystusem w odpowiedzi na szerzące się pośród ludu Izraela wpływy helenistyczne, czyli greckie, że Żydzi ulegali pogańskim wpływom. Więc, bo faryzeusze to nie wywodzili się z kasty kapłańskiej, tylko z takich biedniejszych sfer społecznych. Można powiedzieć, wspaniała idea się zrodziła. My chcemy żyć w święty sposób. Chcemy oddzielić się od tego wszystkiego, co świeckie, co jest pogańskie. I trzeba powiedzieć i przyznać faryzeuszom, że jak królom Judy, czy w ogóle królom Izraela, nie udało się, żeby Izrael nie miał problemu ciągle z jakimiś bożkami, to faryzeuszom się udało. Za czasów Jezusa lud Izraela już nie miał problemu, że oni oddawają gdzieś tam na świątynkach innym bogom cześć. Więc spójrzmy na to, że faryzeusz to był człowiek, który był gorliwszy niż inni dla wiary, dla spraw wiary. I wyobraźmy sobie, że dzisiaj w zborze, gdybyśmy mieli zobaczyć tych dwoje ludzi, nie wiemy, jaka jest ocena Boża z ich postawy, ale widzimy tych dwoje ludzi i widzimy o to, co, bo oni są w świątyni oboje, tak? I kogo widzimy? Człowieka, który jest bardzo zaangażowany w synagogę czy w zbór, tak? Który się modli, pięknie się modli, który nawet dwa razy w tygodniu pości. Nikt z nas dwa razy w tygodniu nie pości. Nie muszę się pytać, bo wiem, że nikt was tyle nie pości regularnie. Więc człowiek bardzo zaangażowany, można powiedzieć, życie modlitewne. Człowiek, który łoży dziesięcinę, jest wierny we wszystkim. Przykład po prostu. Czy byśmy dzisiaj, widząc takich ludzi z Boże, nie chcieli takich więcej? Bo są tacy zaangażowani, taki przykład dają. A ten drugi? Wszyscy widzieli, że grzesznik. Ten pierwszy siedzi w pierwszej rzędzie, to akurat dzisiaj nikt nie siedzi, więc na nikogo nie padnie. A celnik gdzieś z tyłu. Wszyscy wiedzieli, jakie jest jego życie, tak? Że grzeszne. Kto go za przykład poda, tak? Ale okazuje się, że w oczach Bożych to tamten siedzący z tyłu został usprawiedliwiony, a ten wzór nie. Gdzie tkwiła różnica? Nie w tym, co zewnętrzne, ale w tym, co wewnętrzne, tak? Nie w tym, co zewnętrzne, ale tym, co w sercu. Więc zewnętrznie możemy czasami w ogóle nie odróżnić człowieka religijnego od człowieka niereligijnego, ale tak zwanego, powiedzmy, ewangelicznie wierzącego. Bo oboje mogą się tak samo angażować w modlitwę, oboje mogą się pięknie modlić, oboje mogą angażować się w różne sprawy, dawać hojnie na przykład na coś, angażować się w jakieś działania, pościć, tak, modlić się, czytać Pismo Święte. Same te rzeczy mogą robić oboje, jeden i drugi. Ale różnica jest w tym, dlaczego to robią. Jaka jest motywacja w tym, co robią. Czyli to, co jest ukryte, to, co jest często dla naszych oczu zakryte. My byśmy powiedzieli, pochopnie oceniając, takich faryzeuszy chcemy jak najwięcej z Boże. Bo coś się dzieje, tak? Angażują się i tak dalej. A z Bożej perspektywy? Nieusprawiedliwieni. Więc pierwsza różnica, jaka jest związana pomiędzy religią a ewangelicznym chrześcijaństwem, wiąże się tym, że religia skupia się na tym, co jest zewnętrzne, natomiast prawdziwe chrześcijaństwo ewangeliczne skupia się na tym, co jest wewnątrz. Co jest w sercu, co jest w motywacjach. I zobaczmy, gdybyśmy chcieli przyjrzeć się 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie jest ta słynna, długa mowa Jezusa przeciwko faryzeuszom, to tą mowę można by było sprowadzić do tego, że wy, faryzeusze, to jesteście jak groby pobielane. Tak Jezus mówi. Czyli na zewnątrz czyści, piękni, święci, ale w środku syf i malaria. Grób pobielany, zero życia, śmierć jest w środku, tak? To Jezus demaskował, że na zewnątrz ludzie ich podziwiają, że to jacy oni są pobożni i tak dalej, ale wewnątrz tak nie jest. Jezus innym razem mówił, że są tacy ludzie, którzy na pokaz pewne rzeczy czynią, tak? Na ulicach głośno się modlą, żeby wszyscy ich widzieli, tak? Poszczą, żeby wszyscy ich widzieli, dają jałmużnę, żeby wszyscy ich widzieli. Jezus wcale nie pochwalał tej postawy, tak? Tylko mówi, ty rób te rzeczy w ukryciu. Więc religia skupia się na tym, co zewnętrzne. Chrześcijaństwo w swojej istocie skupia się na tym, co jest wewnętrzne, co się dzieje w sercu. Dlaczego pewne rzeczy robimy, tak? Bo i faryzeusz, i celnik mogliby poruszyć nas swoją modlitwą. Bo faryzeusz potrafił się głośno, pięknie modlić, tak? Ale i celnik mógłby poruszyć nas swoją modlitwą, bo płakał. To ten obraz też mógłby nas poruszyć. Religią wiąże się też to, że religia szczególnie skupia się na tym, na liście zakazów. Na różnego rodzaju liście zakazów. Szczególnie na tym, czego nie wolno. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w drugim rozdziale od 20 wiersza do 23 mówi tak. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego tak jak żyjący w tym świecie dobrowolnie poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, czy też religijnej nadgorliwości, poniżaniu się, martwianiu ciała, jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają one żadnej wartości. Nie dotykaj, nie kosztuj, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Zwróćcie uwagę, ile razy w Ewangeliach Faryzeusze, uczeni w piśmie, mieli przeciwko Jezusowi to. Nie wolno uzdrawiać szabat. Nie wolno. Nie wolno jeść kłosów zboża w szabat. A ty jesz nieumytymi rękami. Jeden zwrócił uwagę. I nie chodziło o to, że Jezus jadł brudnymi rękami, że chodziło o jakieś braki higieny ze strony Jezusa, tylko chodziło o to, że mieli zwyczaj rytualnych obmywań, do której to tradycji Jezus się nie zastosował po prostu. Tego nie wolno, tak? Natomiast Ewangelia tak naprawdę skupia się na tym, co można robić. Można uzdrawiać szabat? Można. Można być miłosiernym szabat? Można. To, co Jezus mówił, to zwracał uwagę na to, że Żydzi bardzo zwracają uwagę na literę, na zewnętrzną literę prawa, a rozmijają się z duchem tego prawa, tak? To tak jak chociażby w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, kapłan i lewita, czyli ci duchowi ludzie przeszli obok człowieka w potrzebie, a ten poniżany, pogardzany Samarytanin okazał się bliźnim dla tego rannego człowieka, tak? A bo jak Jezus był pewnego razu w gościnie u jednego z faryzeuszy w tej historii, gdzie ta prostytutka, tak, obmywała mu swoimi włosami stopy i swoimi łzami je oczyszczała, tak? To ten faryzeusz: to ty nie wiesz, co za kobieta? Nie wiesz? I Jezus co mu zarzucił? Jak ja przyszedłem do ciebie, mi nie podałeś wody do obmycia nóg. A ona zrobiła coś daleko więcej. Swoimi łzami obmyła, tak? Ty nie podałeś mi ręcznika, a ona swoimi włosami. Czyli Jezus mu zarzuca to. Ty zachowałeś się poprawnie. Zaprosił nawet Jezusa, tak? Na kolację. Ale to ona zrobiła coś więcej. Ona zrobiła coś z miłości. I to jest to, tak? Że Żydzi potrafili być, tak jak Jezus mówi, wy staliście się tak pilni i drobiazgowi w przestrzeganiu prawa, że dajecie nawet dziesięcinę z kminy, kopru i mięty. Czyli z jakichś ziółek, tak? Bo przecież nie chodziło o dawanie pieniędzy, tylko o to, żeby z wszystkiego, co wyhodowali, czy co tam uprawili, dziesięcinę, jedną dziesiątą złożyć Panu. Więc nawet oni pilnowali tego, żeby z jakichś ziółek oddać dziesięcinę. Ale połykacie, tak? Przesadzacie komara, połykacie wielbłąda, zapomnieliście o sprawiedliwości, o miłości. To Jezus mówił do Żydów, tak? I słuchajcie, czy my dzisiaj jesteśmy wolni od tego rodzaju postaw? Wcale nie. Przez swoje lata w kościele mogę powiedzieć, ile razy spotykałem się z takim niepisanym kodeksem zielonoświątkowców. Nie wolno nosić długich włosów, nie wolno chodzić na dyskotekę, nie wolno chodzić do kina, nie wolno tego, tamtego i tamtego. Ostatnio pewien brat mówił, że przyszedł do pewnego zboru, a był w garniturze, ale bez krawatu. Pastor mu powiedział, tobie nie wolno tak usługiwać, chociaż jesteś gościem. Bez krawatu nie ma opcji. Więc czasami możemy nawet nieświadomi tego, że mamy taki kodeks, stworzyć taki kodeks. Żydzi byli w tym tak drobiazgowi, że nawet była podana liczba kroków, którą w szabat wolno zrobić. Także liczyć trzeba każdy krok, bo kurczę, zrobisz jeden za dużo i będzie problem, nie? Do czego prowadzi religijność? Religia skupia się na tym, że nie wolno. Chrześcijaństwo mówi tak, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje, nie wszystko przynosi korzyść, nie dam się niczemu zniewolić. Jezus nas bardziej wyzwala do tego, co robić. Religia mówi tak, nie rób bliźniemu drugiemu, co tobie niemiłe. Czy tak powiedział Jezus? Złotą zasadę Jezusa tak brzmiała? Nie. Rób drugiemu bliźniemu wszystko to, co chciałeś, żeby tobie zrobili, tak? Czyli rób bliźniemu to, co tobie miłe samemu, tak? Tobie to miłe, to rób to bliźniemu. Religia jest skupiona na pewnej poprawności zachowania, na tym minimum, a Ewangelia idzie daleko, daleko dalej. Zrób daleko więcej. Kochaj bardziej. Czyń dobrze więcej, tak? To jest ta różnica. Religia skupia się na pewnej poprawności zachowania. I możemy na przykład przyjść do zboru i no w domu żeśmy się posprzeczali, tak? Z żoną, czy żona z mężem i to tak No głupio, ale w zborze, a Bogu, wiecie, jak to tak może księdza tak bardziej spotkamy, to aż to widać, że idzie ksiądz, nie? Taki zewnętrzna taka pobożność jest. U nas jest też swego rodzaju pobożność. Brat, chwała Bogu i tak dalej, może być pięknie, piękna gadka, szmatka, ale to jest tylko pozór, to jest tylko poza. A tak naprawdę jest, że w środku jest daleko od tego, tak? Dlatego musimy na siebie uważać. Po drugie, czym wiąże się różnica między religią chrześcijańską a ewangelicznym życiem chrześcijanina? Religia, i to wszystkie religie, nie tylko chrześcijańska, skupia się na takiej zasadzie. Jestem posłuszny, dlatego jestem akceptowany i jestem zbawiony. Natomiast Ewangelia mówi o czymś innym, zupełnie przeciwnym. Ewangelia mówi tak, dlatego że jestem zaakceptowany, jestem przyjęty przez Boga, jestem zbawiony przez Boga, dlatego jestem posłuszny. W tej pierwszej postawie spełnia się uczynki, spełnia się jakieś przykazania, żeby zyskać łaskę. W tej drugiej my wiemy, że łaskę już mamy w Chrystusie Jezusie, dlatego nie musimy zapracowywać czy zabiegać o łaskę, tylko właśnie z tej łaski możemy dobrze czynić i być posłusznymi. Zupełnie odwrotnie. I co widzimy u faryzeusza? On, czy w ogóle to jest taka cecha religii? Religia jest generalnie bardzo skupiona na człowieku. Ewangeliczne chrześcijaństwo skupia się na Chrystusie. Przez religię człowiek staje się jeszcze bardziej egocentryczny. Chrześcijaństwo ewangeliczne jest chrystocentryczne. To jest ta różnica. I kiedy spojrzymy na tego faryzeusza, zauważymy, że faryzeusz był bardzo pewny siebie. Z czego pewność jego brała się? Bo robię to, robię tamto, robię to i tamto. I wiem, że spotykam się z uznaniem ze strony Boga. Znowu faryzeusz to nawet nie śmiał głowy podnieść. No bo z czym miał przyjść do Boga, nie? Czyli tak naprawdę on trochę miał tą samą myśl. W tej samej postawie trochę przychodził. Kiedy spojrzymy na przykład, nie wiem, na starszego brata słynnej przypowieści o synu marnotrawnym, gdzie jakby się pomija tą postać starszego brata często. A ten starszy brat, kiedy co zobaczył? Że ojciec tak przyjmuje tego łotra, tego nicponia, to co, on był głęboko rozgoryczony i rozgniewany. To ja ci całe życie służę, a mnie nic nie dałeś, a ten wszystko przychulał i jemu dla niego wszystko? Z czego to wynikało? Bo on uważał, że on zasłużył na to. Nie tamten młodszy brat. Ja na to wszystko zasłużyłem. Nie on, on nie zasłużył. Dlatego stąd brała się jego frustracja, jego złość, jego gniew. Nieprzejednany wręcz. Czytamy o tym w tej przypowieści. Ale słuchajcie, jakby w człowieku od początku jest ta postawa. No bo gdybyśmy chcieli spojrzeć Księgę Hioba, która jest najstarszą księgą Biblii, najstarszą, to widzimy tam trzech przyjaciół Hioba, którzy co robią? Hiobie, czemu ty się nie chcesz przyznać? Przecież musiałeś zawalić coś bardzo mocno, skoro Bóg cię tak pokarał, tak? Zasłużyłeś sobie widocznie na to wszystko, co cię teraz spotyka. Bo gdybyś żył dobrze, to by cię to nie spotkało, tak? Więc to myślenie widzimy już u zarania ludzkości. Obecno to myślenie, że przez nasze uczynki my coś możemy uzyskać u Boga. Boże przyjęcie, Boże usprawiedliwienie nas. Natomiast wiemy, jak bardzo spory fragment Ewangelii czy Nowego Testamentu zajmuje się doktryną usprawiedliwienia z wiary, nie z uczynku. Że ciągle był z tym problem. U Galatów na przykład i tak dalej, jeśli do Rzymian, gdzie Paweł im zwraca na to uwagę, wy myślicie, że przestrzegacie prawa, wszyscy są pozbawieni chwały Bożej, wszyscy zgrzeszyli. Tak więc Ewangelia daje nam tę myśl, że ja nie muszę nic zrobić, żeby być zaakceptowany przez Boga. Bo co się z tym wiąże, że jeśli akceptacja ze strony Boga zależy od mojego postępowania, to zawsze to będzie podszyte strachem i niepewnością. Dlaczego w kościele katolickim możesz od mszy za duszę zmarłych odprawiać ile chcesz? Bo nikt nie wie, czy ten człowiek już jest w niebie, czy nie, tak? Nikt tego nie wie. Lepiej mszę odprawić, lepiej zapłacić, złożyć jakąś ofiarę. Bo nie ma tam tego myślenia, że z łaski wszystko mamy, że z łaski jesteśmy zbawieni. A nie wiadomo, może coś zrobił ten człowiek i dlatego jest w czyśćcu. I tak dalej. Natomiast w chrześcijaństwie wiemy, że jeżeli coś robimy dla Boga, że jeśli spełniamy dobre uczynki, to nie po to, żeby przysłużyć się czy zasłużyć się u Boga, ale z wdzięcznej radości. Z wdzięcznej radości, tak? Nic nie możemy zrobić, to jest wyzwalająca myśl, nic nie możemy zrobić takiego, żeby Bóg kochał nas bardziej i nic nie możemy zrobić, żeby Bóg kochał nas mniej. On nas kocha na maksa. Co to znaczy, że Bóg jest miłością? Że On, to słowo jest, czyli że On jest tym, który jest Jahwe, ja jestem, On cały czas, w naszym pojęciu czasu, On cały czas jest na maksa miłością. Nie potrafi inaczej, nie może inaczej, nie chce inaczej, tak? Bo On jest miłością. Więc ja nie muszę o nic zabiegać. Ani kiedy zawalę, nie muszę się martwić, że teraz na mnie gromem go z nieba zasłużył. Więc to uwalnia nas też od strachu i niepewności, czy będziemy przyjęci przez Boga. Kolejna myśl, która wiąże się z religijnością, jest taka, że człowiek religijny sprawuje jakieś uczynki, żeby otrzymać coś od Boga. Natomiast w przypadku Ewangelii to my chcemy po prostu Jego. Jego samego. Samego Boga. Faryzeusz mógł być tak pewny siebie, bo liczył na to, że Bóg spotka się z Bożym uznaniem. Zobacz Boże, tak? Przecież ja to, to i to. Czyli w takiej religijności jest taka myśl, że ponieważ ja Ci służę, to teraz czegoś oczekuję w zamian. To Ty też powinieneś mi, Boże, służyć. Jesteś zobowiązany wobec mnie, jesteś coś mi winien. W tej religijności często jest taka myśl, zobaczcie, jak to jest powszechne w naszym kraju, może niejednokrotnie się na tym sami złapaliśmy, że jak komuś na czymś zależy, ktoś jest w potrzebie, to na przykład wtedy zwiększa modlitwę. To nie wiem, ludzie pójdą na jakąś pielgrzymkę przed maturą, przed czymś tam, bo myślą, że jak coś tak, nie wiem, więcej będą chodzić do kościoła, więcej będziemy czytać Biblię, więcej będziemy się modlić, to wtedy Bóg coś nam da, czego my chcemy, tak? Ale problem się okaże wtedy, kiedy Bóg nie daje nam tego, o co zabiegaliśmy. Wtedy jest wielka obraza na Pana Boga, tak? Wtedy odwracamy się często od Pana Boga. Obrażamy się, bo On nie dał nam tego, co żeśmy chcieli, a On powinien nam dać. Bo my żeśmy robili to i tamto, a On nie dał, tak? Ta myśl przewija się tak naprawdę w ogóle w Księdze Hioba. W samym zamyśle diabła. Kiedy diabeł przychodził do Boga, to on myślał, że to tak to działa. Zabierz Hiobowi wszystko, co ma, co od ciebie otrzymał, a zobaczy, że ci będzie bluźnić. Tylko zabierz mu to, co ma. Na szczęście okazało się, Bóg to wiedział i Bóg to ujawnił, że Hiobowi jednak bardziej zależało na Bogu. Jednak bardziej zależało na Bogu. Chociaż sam Job mówi, że to, czego się bał, przyszło na niego, tak? I czasami w nas też jest taka motywacja, że jak będziemy się więcej modlić, będziemy tak chodzić do kościoła, tak? I tak dalej, to na przykład nie spotkają nas jakieś nieszczęścia, Bóg nas uchroni. Czyli że jest taka motywacja gdzieś napojona strachem. Boimy się czegoś, co mogłoby przyjść na nas, tak jak Job się bał. I dlatego pewne rzeczy tak robimy, tak? To samą postawę właśnie widzimy też u tego starszego brata, który kiedy zobaczył, że ojciec daje pierścień, najlepszą szatę temu marnotrawnemu synowi, który wszystko zmarnotrawił, wszystko stracił, cały twój majątek, jeszcze cię tak zlekceważył, bo żądać od żywego ojca przed jego śmiercią swojej części, to było po prostu bardzo bezczelne. A w ogóle w tamtej kulturze, gdzie nie tak jak dzisiaj można rodziców mieć gdzieś często ludzie mają dzieci, to wtedy było rzecz wręcz nie do pomyślenia. Taki był szacunek do rodziców w tamtych kulturach. A można było, tak? A pomimo to ojciec za co? No za co? I oburzenie, jakbyśmy chcieli przeczytać tego starszego brata, czytamy, że starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę, odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka? Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Zobaczcie, jaka postawa w tym religijnym starszym bracie. Ja ci tyle lat służę. Tyle lat. I co? I mnie nie pobłogosławiłeś żadnym koźlątkiem. To jest właśnie to, że on nie rozumiał, czym jest łaska, tak? Nie wiedział, że z tej łaski nie rozumiał, że wszystko, co ojca jest jego. Przecież ten starszy, przepraszam, ten młodszy syn zabrał swoją część. Więc pozostała część była starszego syna częścią, bo on jako starszy, jako pierworodny, jemu się należała ta większa część z dziedzictwa ojca. Ale on tego nie rozumiał, tak? I czasami jest tak, że tak naprawdę my, w naszych sercach, zachowujemy się podobnie jak ten starszy brat. Myślimy, że jak służyć będziemy Bogu, będziemy się więcej modlić, będziemy więcej czytać Pismo Święte, to Bóg jakoś przychylnie będzie z tego powodu na nas patrzeć. I często właśnie w trudnych okolicznościach okazuje się, że wychodzi szydło z worka, które w nas siedzi. Że tak naprawdę jesteśmy związani z Bogiem ze względu na nasz własny interes. Jesteśmy tymi egoistami, tak? Związaliśmy się z Bogiem, licząc na to, że On nam pobłogosławi, a nie dla Niego samego, tak? Ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, tak? Ten wyrzut starszego syna, a ja od lat służę ci, szanuję każdy twój rozkaz. Dlatego nam też trzeba uważać, żeby nie było tak, że my służymy Bogu i dlatego spodziewamy się, że pewne rzeczy będą się wydarzać. A kiedy patrzymy, że jakiś bezbożnik opływa w jakieś dostatki, dla których nam pomarzyć, ciężko nam, to się zastanawiamy, to co mi z tego, że ja służę, co ja z tego mam, że ja służę Bogu? Co ja z tego mam? Tamten se żyje, hula sobie, ma gdzieś Pana Boga i Jemu błogosławisz. Wielu ludzi, naprawdę wielu, potrafiło się z tego powodu obrazić na Boga. Może ty też, ja też. Bo miałem takie momenty w moim życiu. Kiedy liczyliśmy, że Bóg coś dla nas będzie robić, bo my dla Niego coś tam robimy, a tak się nie dzieje. Łaska. Tak naprawdę wszystko jest kwestią łaski, której ten starszy brat nie rozumiał. Dlaczego? Bo sam nie żył w łasce, tylko żył w tym, że zasługuje na coś. Że chciał coś otrzymać, bo myślał, że na to zasłużył sobie swoją wierną służbą. A tymczasem Bóg jest po prostu dobry. Bóg kocha. I na koniec jeszcze jedna różnica, która się tutaj nam rzuca w tej historii z faryzeuszem i celnikiem. Jeżeli religia do tego sprowadza się, że człowiek skupia się na sobie, a jeżeli nasze poczucie wartości, naszą tożsamość czerpiemy z samych siebie, to sprawia, że wahamy się albo pomiędzy pychą, albo pomiędzy potępieniem. Jeżeli jesteśmy wierzącymi ewangelicznie chrześcijanami, to rozumiemy, że cała nasza tożsamość jest tylko w Nim. I nie zależy od naszej postawy, naszych uczynków tak naprawdę. ten człowiek, ten faryzeusz, pochlebiał sam sobie w modlitwie. Boże, dziękuję Ci. To takie nie było takie oczywiste, tak? No, chwałę oddaję Bogu. Że nie jestem jak ci pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto. Celnik. Jak to dobrze, że ja taki nie jestem, tak? Bo robię to, tamto. Jeżeli w nas jest taka sama postawa, że patrzymy na to, w jaki sposób my postępujemy, to bardzo łatwo nam jest wpaść w tą pułapkę pychy. A religijna pycha jest jedną z najbardziej zwodniczych i niebezpiecznych, w którą możemy wpaść. Która prowadzi między innymi do tego, że zaczynamy osądzać i krytykować innych ludzi. Tak? Natomiast ten celnik, on się do nikogo nie porównywał. Jeśli już, to tylko do Pana Boga. Dlatego mógł powiedzieć: Boże, okaż mi usierdzie mnie największemu z grzeszników. Czasami, wiecie, jeśli jest pycha, to nawet pyszałek może to wypowiedzieć. Okaż mi miłosierdzie największemu z grzeszników, bo taki duchowy będę, jak takie słowa będę wypowiadać, tak? Również ten syn marnotrawny, on według tej samej zasady, co on mógł znaleźć w sobie? Nic. Przecież zhańbiłem rodzinę, zhańbiłem ojca i nie jestem godzien nazywać się jego synem. On też tą samą miarą mierzył, miarą swojego postępowania, swoich uczynków. Zawaliłem wszystko. Nie jestem godzien nazywać się synem. A tymczasem co go spotkało? Spotkała go miłość. I tak naprawdę całe swoje poczucie tożsamości czy wartości jako syna nie mógł czerpać z tego, że on postępuje jak syn, ale tylko z miłości Ojca. Do czego to nas prowadzi? Bo jeżeli wiemy, że wszystko mamy z łaski, że wszystko, czym jestem, kim jestem, jest z łaski, jak mówi apostoł Paweł, cóż masz, czego byś nie otrzymał? No co masz? Czego byś nie otrzymał? Wszystko jest darem. To uwalnia nas właśnie takiej postawy porównania się z innymi. A nie muszę krytykować i osądzać innych jak ten faryzeusz. W porównaniu z celnikiem to on się jeszcze bardziej windował. To uwalnia nas od tego, że z jednej strony my sami nie sądzimy i nie oceniamy innych, nie krytykujemy innych, żeby samemu się wywindować, ale też, że jeśli inni nas krytykują czy osądzają, to my również nie czujemy się przez to dotknięci. No bo co? Przecież jestem grzesznikiem, przecież on ma rację. Ale co mi to robi? To mi nic nie robi. Ja wiem, kto mnie kocha, kto mnie przyjął, kto mnie zaakceptował i kto mnie chce, tak? A on może sobie gadać i krytykować mnie, ile chce. Prawda. Ty nawet krytykujesz mnie, ty nawet nie wiesz, że jestem gorszy, niż ty myślisz. Gdyby nie Bóg, to by ze mną... O. Zobaczcie, kiedy widzimy Jezusa. Jezus powiedział, że dlaczego Żydzi, wierzący Żydzi, mieli taki problem z rozpoznaniem Jezusa? Jezus powiedział w pewnym momencie w Ewangelii Jana, że dzieje się tak tylko dlatego, że oni nie szukają chwały Bożej, tylko swojej własnej chwały. Że jeden od drugiego odbiera chwałę, czyli szukają swojej reputacji. I później czytamy, że również wielu faryzeuszów uwierzyło w Jezusa, ale nie przyłączyli się do uczniów z jakiego powodu? Bali się, że zostaną wyłączeni z synagogi. Bo bardziej zależało im na ocenie ludzkiej, na chwale ludzkiej, reputacji ze strony ludzi, niż ze strony Boga. To był powód. To był powód. Dlatego to jest takie też niebezpieczne dla nas. Że my też możemy wpaść w taką samą pułapkę. I ja powiem wam, że patrząc na moją historię życia z Bogiem, każdą z tych postaw religijnych odkryłem w sobie. Każdą. Chociaż oczywiście uwierzyłem z wiary, a jednak ta religijność się potrafiła przypałętać, przyczepić i odnaleźć w moim myśleniu. Myślałem, że sobie coś na coś zasłużę, że jak się będę modlić, to Bóg da mi jakąś tam dziewczynę wymarzoną, którą miałem. Bóg nie dał, się obraziłem na Pana Boga. Uległem religijnej pysze, bo myślałem, no tak, my jesteśmy lepsi niż katolicy, jako żonoświątkowcy, tak, my znamy prawdę. Baptyści też nie do końca znają, bo nie uznają Ducha Świętego, darów Ducha Świętego. Możemy się bardzo szybko stać religijnymi zielonoświątkowcami. W liście do Galatów apostoł Paweł podaje przykład apostoła Piotra. I mówi o tym, jak to Piotr stał się faryzejskim obłudnikiem. Bo dopóki nie przyszli Żydzi z Jerozolimy, to jadał z poganami. Ale jak przyszli Żydzi z Jerozolimy, to się zaczął wstydzić i unikać i już nie jadał z poganami. I Paweł mu od razu wygarnął. To ty, Żyd, jesz z nieżydami ich pogańskie rzeczy, a teraz od nieżydów wymagasz, żeby żyli po żydowsku, jak ty sam nie żyjesz po żydowsku? I niesamowite jest dla mnie też to, że Piotr nie zagadał do Pawła: Pawle, tylko o tym nie pisz. Tylko o tym nie pisz, żeby ludzie nie wiedzieli, że ja taki jestem. Ja, wielki apostoł, Piotr, który tak blisko chodził Jezusa, zachowałem się tak, jak nie wypada, dalece. Także wpadłem w tą pułapkę religijność. Co zostało zapisane dla nas, żebyśmy wszyscy o tym czytali. I wszyscy widzieli, jak Piotr się potrafił zachować, tak? Ale to dowodzi tego, że nikt z nas nie jest wolny od tych pułapek. Nikt z nas nie jest wolny od tego, żeby nie wpaść w te kolejne religijności. I jeżeli w sobie dzisiaj nie widzisz żadnej z tych postaw, czy nie widzisz, że gdzieś w twoim życiu jakakolwiek z tych postaw, to bądź bardzo podejrzliwy wobec takiej swojej samooceny. Bo im bardziej nie widzisz, tym bardziej możemy być religijni. Tymczasem Duch Święty jest tym, który zdaje sobie sprawę, że my jesteśmy w pewnym procesie uczniostwa i że ten domyślny tryb religijności w nas, że my w niego wpadamy, tak? Tak jak Galacjanie czy inni ludzie w niego wpadali. I dlatego my potrzebujemy mówić o tym, żeby Duch Święty mógł nas wprowadzać na proste tory Ewangelii. Ewangelicznego chrześcijaństwa, tak? Które opiera się na Ewangelii i życiu z łaski. Bo być może dzisiaj Duch Święty pokazuje komuś z nas właśnie takie myślenie, które ma to pochodzenie religijne. I On chce dzisiaj nas od tego czyścić, żebyśmy mogli wrócić na proste myślenie Ewangelii, wyprostować swoje myśli i żyć zgodnie z Ewangelią. Bo potrzebujemy tego, tym bardziej w naszym religijnym kraju, gdzie czasami nie idzie odróżnić religijnego człowieka od tego, który jest prawdziwie wierzący, bo oboje mogą się zachować tak samo w swojej religijności. A kwestia jest serca. Panie, prosimy Ciebie, żebyś Ty dzisiaj przenikał nasze serca. Abyś Ty prześwietlił nasze serca. Jeśli cokolwiek w nich jest z tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, jest w nas jakaś religijna postawa, która Tobie nie jest miła. My nie chcemy wypaść z łaski. Nie chcemy spotkać się z Twoją naganą, nieusprawiedliwieniem naszej postawy. Panie, proszę Cię, Ty, który jesteś światłem, który pokazujesz, który nas też ostrzegasz, który nas wyprowadzasz na prostą. Ty, który wiesz, gdzie jesteśmy dzisiaj, czy jesteśmy być może takim religijnym kościołem, który ludzie, że chodzimy do kościoła i tak dalej, żeby spełnić jakieś uczynki. Wszystko nam pokaż dzisiaj. I pokazuj nam dalej, abyśmy nie błądzili i nie wpadali w te kolejne religijności, która nie ma uznania u Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas uznałeś i uwolniłeś nas nie tylko od grzechu, ale też od starań o to, żeby się Tobie przypodobać, ponieważ Tobie się podobamy, ponieważ Ty nas ukochałeś doskonale. Dziękuję Ci, że możemy żyć tej wolności bez tego obciążenia religią, która żyje w ciągłym strachu i niepewności. Dziękuję Ci, że kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy, ale też nas nie pozostawiasz takimi, jakimi jesteśmy, ale przez Twoją łaskę nas zmieniasz i sprawiasz, że mamy inną motywację, żeby szukać Ciebie z miłości, żeby być Tobie posłusznymi z miłości, bo wiemy, że nic nie możemy już tutaj zrobić, abyś nas kochał mniej lub bardziej, że Ty kochasz nas już na maksa i zrobiłeś dla nas wszystko, ale zawsze możemy być bliżej Ciebie. Możemy być blisko Ciebie i być bliżej Ciebie. Prowadź nas, dobry Boże. Amen.